Temat FSD społecznie jest ciągle takim tematem nie do końca poznanym, ale też tematem tabu. My używamy co prawda powszechnie alkoholu i istnieje powszechne przyzwolenie na używanie alkoholu, ale o szkodach, jakie czyni ta substancja, już niechętnie słuchamy. I dzieci z FSD to są dzieci właśnie, u których powstają szkody zdrowotne na skutek używania alkoholu w okresie ciąży przez matkę. Chociaż trzeba zaznaczyć, że pełna modulacja tych szkód ma też związek z odżywianiem matki, z materiałem genetycznym, z jakiego powstaje dziecko, czyli z materiałem genetycznym matki, ojca, ze stylem życia, jaki ta matka prowadzi w okresie ciąży. Także to jest dosyć szeroki problem, ale rzeczywiście alkohol jest w jego tle.
Bo my, jeżeli mówimy o takiej sytuacji, to raczej chętnie sięgamy po przykłady matki alkoholiczki. Natomiast nie mówimy o mamach sięgających po alkohol okazjonalnie.
Tak właśnie jest. Natomiast tymczasem badania nad spożywaniem alkoholu w Polsce przez kobiety pokazują wyraźnie, że największe ilości alkoholu spożywają młode kobiety, dobrze wykształcone, mieszkanki wielkich miast. Czyli raczej to nie mówimy o grupie osób uzależnionych, bo ta grupa osób uzależnionych jest mniejsza od tej populacji ogólnej kobiet. Spicie alkoholu wśród kobiet spada po 70 roku życia, ale to
mała pociecha.
Tak, dla procesów rozrodczych mała pociecha, bo raczej wtedy one nie zostają matkami. I jeżeli my używamy tej substancji, a wiemy, że to jest teratogen, że to jest toksyna, to trzeba sobie zdawać sprawę, że grupa kobiet, która go używa, może też mieć szkody związane z używaniem tej substancji. Więc jeśli najwięcej piją młode kobiety wykształcone w dużych miastach, to i szkód należy szukać też w tej grupie.
Opowiadała mi położna o parze małżeńskiej, która przez lata starała się o dziecko z marnymi efektami. W końcu zaakceptowali sytuację, pojechali sobie do Grecji na wakacje. Miły wieczór, lampka wina, przyjeżdżają do Polski. Po jakimś czasie okazuje się, że mama szczęśliwie jest w ciąży, ale urodziła dziecko z FAS.
To oznacza, że na pewno nie była to tylko jedna lampka wina, ale trzeba pamiętać faktycznie, że może być tak, że pełna modulacja z FAS może powstać przy takich dwóch stylach picia, czyli wypijam jednorazowo dużo, na przykład w początku ciąży, kiedy nie wiem, że jestem w ciąży, lub przez całą ciążę systematycznie niewielkie ilości. No i jeszcze oczywiście w grę wchodzą też geny po stronie i ojca, i matki, i po stronie ich rodzin. No i one, jeżeli tam w rodzinie w poprzednich pokoleniach był ktoś, kto był uzależniony, też ta modulacja idzie szybciej. Więc musiały się zbiec ze sobą różne niekorzystne czynniki, także akurat to poszło do pełnego uszkodzenia.
Jakiego typu uszkodzenia powstają u dziecka, którego mama sięgała po alkohol w ciąży?
Bardzo różne. Część uszkodzeń to uszkodzenia ciała i organów wewnętrznych. Mogą być wady wrodzone, różnego typu. To tak naprawdę trzeba dopiero ocenić po urodzeniu. I przede wszystkim powstają uszkodzenia mózgu. Te dzieci funkcjonują w zmieniony sposób. Nie dlatego, że wszystkie są upośledzone, bo część dzieci w tej grupie zachowuje normę inteligencji, tylko mają uszkodzenia różnych fragmentów mózgu. Dosyć specyficzne są uszkodzenia w tym zaburzeniu i dlatego gorzej funkcjonują.
Kto diagnozuje te dzieci?
Najczęściej są to pary diagnostów, lekarz plus psycholog, wykształcone w tym kierunku. Były takie dwa szkolenia certyfikujące dla dwóch grup diagnostów. Mamy ich coraz więcej i w różnych miastach można ich znaleźć, natomiast mamy pewien kłopot, bo my nie mamy takiego systemu, który by mu jasno precyzował, że diagnozujemy tutaj, potem postępowanie jest takie, standard diagnostyczny taki, koszyk świadczeń w Narodowym Funduszu Zdrowia dla tego dziecka jest taki, no tego nie mamy, tak? Dlatego rodzice się borykają i szukają trochę na własną rękę w różnych miejscach.
A czy wiadomo, ile jest dzieci z FAS w Polsce?
Był robiony taki program przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, program Alicja. i on był programem epidemiologicznym próbującym zmierzyć odsetek dzieci z FAS w Polsce. Na skutek różnych perturbacji metodologicznych również my dzisiaj wiemy, że możemy powiedzieć, że dzieci z pełnym FAS-em jest na pewno nie mniej niż 0,2%, a tym samym dzieci z pełnym spektrum FASD jest 10-krotnie więcej, a być może, że jest ich więcej.
Czy jest jakiś model terapii, który można zastosować po diagnozie?
Takiego modelu terapii, jakiegoś szczególnie przebadanego na świecie jeszcze nie ma, bo na świecie badano do tej pory epidemiologię, etiologię tego zespołu. Natomiast są jakieś próby. Ja jestem autorką takiego modelu trzystopniowego, który najpierw skupia się na sytuacji regulacji emocji tego dziecka, następnie stymulacji neurorozwojowej, a następnie potem dopiero wspomaganie środowiskowymi ułatwieniami. Badam ten model klinicznie od 16 lat. Jakieś osiągnięcia w tym zakresie mamy. Także myślę, że to są najbliższe lata w nauce, to jest właśnie poszukiwanie rozwiązań dla tych dzieci, nie tylko po stronie psychologicznej, ale też po stronie medycznej, bo tak wyglądają badania na świecie.
Dodatkową trudnością może się wydawać to, że dzieci z FAS często trafiają do rodzin zastępczych. Zanim trafią, to mija ten okres bardzo cenny i do diagnozowania, i do potem terapii u tych dzieci.
Tak, często dzieci w tej grupie wychowują się poza rodziną biologiczną, w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej. Jeśli znajdą dobrą rodzinę, to jest i tak połowa sukcesu, bo nie ma chyba gorszej sytuacji niż wychowywanie się dziecka z uszkodzeniem mózgu w placówce. Wtedy te jego szanse są znacznie gorsze. I właśnie wśród dzieci z FAS będziemy mieli jeszcze dodatkowe problemy związane z ich historią życia, czyli z traumą wczesnodziecięcą, problemy przywiązania, to, że były separowane wielokrotnie, przenoszone z miejsca na miejsce. Niestety badania pokazują, że ta historia życia pogarsza ich stan w sposób znaczny.
Pani doktor prowadzi terapię z tymi dziećmi.
Tak, pracujemy, staramy się dla nich organizować turnusy terapeutyczne, wspieramy rodziny, robimy to od lat i widzimy na pewno, że te dzieci, które otrzymują wsparcie, funkcjonują znacznie lepiej.
W jakim stopniu można tym dzieciom pomóc?
Na pewno, jeżeli dziecko z FAS jest prawidłowo zaopiekowane, to nie generują się u niego uszkodzenia wtórne, czyli te dzieci niekoniecznie muszą łamać prawo, wychowywać się w poprawczakach, nie kończyć szkoły, mieć za sobą różne sytuacje społeczne nieakceptowalne, bo to są wtórne zaburzenia. Pierwotnym zaburzeniem tych dzieci jest uszkodzenie mózgu. To, że ktoś ma uszkodzenie rozumienia języka czy uszkodzenie pamięci, nie oznacza, że będzie kradł, jeżeli się go prawidłowo nauczy żyć z jego deficytem. Jeżeli się tego deficytu nie diagnozuje, jeżeli się go nie rozumie, jeżeli się go nie widzi, no to ten człowiek próbuje sobie radzić tak, jak umie i najczęściej tak, jak umie, przynosi mu szkody w postaci łamania przyjętych ogólnie norm. I na pewno warto o tym zaburzeniu mówić i szeroko informować tych rodziców, którzy takie dzieci wychowują, żeby umieli generować właściwą opiekę dla tych dzieci, żeby właśnie tych wtórnych zaburzeń nie było.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.